Ludzie i pieniądze.
Kosmiczne Pomorze, co będzie się działo w ramach akceleratora Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak wykorzystać szansę rozwojową Pomorza, na ile to będzie magnes, by zatrzymać w kraju młodych, zdolnych, między innymi o tym za chwilę. A poza tym reforma Państwowej Inspekcji Pracy, są zmiany w projekcie za i przeciw, zaczął się proces amerykańskich platform społecznościowych oskarżonych o celowe uzależnianie od nich i powodowanie szkód psychicznych. Tymczasem kolejne europejskie kraje chcą zakazu korzystania przez dzieci z tych platform, a Polska chce wprowadzić podatek cyfrowy. Czy uda się wprowadzić zmiany? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. A w studio dziś goście Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam zacząć od Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale to byłby nie tak. Dziś tłusty czwartek. Zjedzenie co najmniej jednego pączka w tłusty czwartek deklaruje prawie 84% Polaków. Prawie 60% ma zamiar zjeść dzisiaj od 2 do 4 sztuk. Wynika z raportu UC Research. Za pączka trzeba zapłacić średnio 3,5 zł. Pączki z wyższej półki kosztują od 8 zł w górę. A Polacy zjedzą pączki warte 302 mieszkania, wylicza Bartosz Turek.pl, w której grupie państwo dziś jeden pączek, więcej pączków, czyli zjedzone, czy będzie dopiero na deser po pracy w domu?
W statystycznej grupie Marta, ja jestem Moksa. Na przykład. Rzeczywiście zrobię wszystko, żeby nie zjeść więcej niż 3 pączki. O tak, ja w tym kierunku pójdę.
No ja powiem uczciwie, Błażej, że już jednego zjadłem i pewnie jeszcze z 1-2 zmieścimy.
To ja potrafiłam zjeść 5, ale dzisiaj 2, bo tutaj zdrowie nie pozwoli na więcej. Natomiast muszę przyznać, że jak jechałam dzisiaj do pracy przed 7 rano, takie kolejki przed piekarniami, proszę państwa, takie, no to cóż, no to smacznego tłustego czwartku i wszystkiego najlepszego, tylko jak sobie wyobrażę, że zjadamy 302 mieszkania, to jest sporo.
To prawda. Ale nie tylko mieszkaniami człowiek żyje. Też musi mieć małe przyjemności.
Małe przyjemności i coś słodkiego raz w roku można sobie pozwolić. Przynajmniej raz w roku. Teraz już bardziej poważny temat. W Gdańsku powstanie jeden z 3 w Polsce inkubatorów należących do Międzynarodowej Sieci Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie tutaj liderem i odpowiadać będzie za koordynację działań inkubacyjnych i współpracę z regionalnymi partnerami. Do 2029 roku w ramach programu rozwijanych ma być 9 startupów z sektora kosmicznego i około kosmicznego, pracujących nad rozwiązaniami opartymi na technologiach satelitarnych, danych kosmicznych oraz zastosowaniach o charakterze dual use. Sporo się o tym mówi ostatnio, dual use w naszym kraju. No i właśnie, chciałam państwa podpytać, co to, że akcelerator, inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Gdańsku. Co to nam da? Czy możemy powiedzieć, że Pomorze wyrasta na jeden z kluczowych ośrodków rozwoju technologii kosmicznych w Polsce?
No i... Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście chcemy, żeby tak było, tak? Bo jesteśmy na początku tego procesu. Oczywiście nie traktujemy to tylko w kategoriach prestiżowych, ale też i w takim długofalowym działaniu. Chcemy, aby młodzi ludzie pozostali w Pomorskim, w Trójmieście, a mało tego, chcemy też, żeby młodzi ludzie z innych miast, ale może nie tylko polskich, również migrowali do Trójmiasta. Tak jak pani redaktor powiedziała, to będzie 9 startupów, które będą realizowały technologie space albo deep tech. Jednocześnie też mogą być to startupy, które będą przenosiły technologię już istniejącą z innych dziedzin życia do właśnie tej branży, co jest, myślę, też dosyć istotne. Każdy ze startupów otrzyma na swoją działalność 50 tysięcy euro. Oprócz tego będzie miał opiekuna do inkubacji swojego projektu, opiekę merytoryczną. Krótko mówiąc, będzie prowadzony za rękę w tym swoim procesie.
Nawet rzecznicy patentowi są wśród partnerów, więc to jest bardzo ważne.
Dokładnie tak jest. Oczywiście Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem projektu, ale gdyby nie nasi partnerzy, to pewnie by tak być nie mogło. Są to zarówno nasze pomorskie uczelnie, firmy, jest Agencja Rozwoju Pomorza, Instytucja Marszałka Województwa Pomorskiego, jest Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego i tutaj muszę powiedzieć, że Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego w sposób szczególny się włącza, bo nie tylko merytorycznie, ale również finansowo. Dzięki temu ten projekt może być realizowany. Także mam nadzieję, że wszystkie ręce na pokład i projekt inkubatora kosmicznego za moment ruszy. I też chyba dobra informacja, że Polska Agencja Kosmiczna, która ma siedzibę zarejestrowaną w Gdańsku, rozrasta się i będzie u nas tutaj cały dział związany z monitoringiem Bałtyku.
Cudownie. No ja tylko chcę powiedzieć, że O4 ma też taką fajną, małą cegiełkę tutaj do dołożenia. U nas wydarzyły się kilka edycji Space 3AC, też akceleratora właśnie kosmicznego. Ja tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam Blue Dot Solutions i Krzysia Kanawkę. Oni wykonali ogromną pracę przez wiele lat właśnie takiego w ogóle myślenia o Gdańsku w kategoriach kosmicznych. To na pewno jakiś tam podłożyło jakiś fundament pod to, żeby to się udało. Tych startupów, które wokół właśnie tego kosmosu przeszły przez te akceleratory Space 3AC, tych edycji było tam chyba z 10. My byliśmy partnerem biznesowym, pomagaliśmy właśnie uczyć właśnie biznesu tych naukowców. Fascynująca w ogóle to jest przygoda, fascynująca historia. Kilka z tych firm się fajnie rozwija. To wiadomo, że w każdym akceleratorze jest tak, że no nie wszystkim się uda, natomiast dla wszystkich to jest ogromna edukacyjna przygoda. Bardzo dużo się nauczą. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, że takie rzeczy się u nas dzieją i że dla mnie to też nie jest takie egzotyczne, bo trochę tych ludzi poznałam i mam nadzieję, że część z nich właśnie będzie teraz dalej kontynuować tą historię z Państwem.
Myślę, że technologie kosmiczne na nas połączą.
To prawda.
No właśnie, a mamy potencjał, tak jak Państwo obserwują, bo z jednej strony na razie, jeśli chodzi o firmy, uczelnie, instytuty, które współdziałają w tej branży, no to jest około 400 do 450 się mówi w całym kraju. Ale kiedy tak rozmawiam ze zwykłym słuchaczem, on twierdzi, no ale co my, rakiety będziemy budować? No nie, tutaj jest całe pole do popisu. I właśnie, jaki mamy potencjał i co możemy robić w ramach...
Proszę Państwa, technologie kosmiczne to nie tylko budowanie rakiet. Oczywiście to też jakiś tam jeden z elementów, ale na przykład monitoring środowiska. Tak, to jedna rzecz. Wykorzystywanie pewnych rozwiązań z zakresu tej gospodarki kosmicznej w naszym codziennym życiu w rozwiązaniach dual use. To jest naprawdę coś, co jest takim motorem napędowym gospodarki, nowoczesnej gospodarki. I o tym właśnie mówimy.
Ja myślę, że mamy ogromny potencjał. Ja pamiętam, że z tych startupów, które tam przeszły przez te akceleratory, to były i startupy wokół rolnictwa, które właśnie pomagały na przykład monitorować stan gleby. To były różne startupy związane właśnie z materiałami różnymi, które są potrzebne w kosmosie, więc to nie jest... Oraz tak, dokładnie tak, jak tutaj zostało powiedziane, to są rzeczy, które można używać i tu, i tam. Więc ja widzę ogromny potencjał przede wszystkim w tym, że mamy naprawdę fantastycznych ludzi, bardzo fajnych naukowców, którym się chce, którzy się nie poddają, mimo temu właśnie tego, że panuje taką trochę taka, mówiąc młodzieżowo, szydera wokół tego, że co my tam z tym kosmosem mamy wspólnego,
Ale to by oznaczało, że nie mamy szerokich horyzontów. Młodzież musi zacząć patrzeć dużo szerzej.
Dokładnie i patrzeć na ludzi, którym się chce, jeszcze raz powtórzę, właśnie, którzy wiedzą, którzy mają ogromną wiedzę, naprawdę techniczną, naukową, taką ta podbudowa taka intelektualna tutaj jest naprawdę fajna. My musimy na pewno trochę popracować nad tą stroną biznesową, bo nie bardzo zawsze umiemy to komercjalizować. Mm-hmm. Natomiast na poziomie takich technikaliów i tego, co tam jest tak właśnie patentowo, to jesteśmy, mamy ogromny potencjał.
No właśnie o to chodzi, żeby startupy, które będą realizowały swój projekt, to nie był projekt, który stanie się kolejnym gdzieś tam pułkownikiem, tylko wejdzie do codziennego codziennego użytku, tak? Takiego czy innego. Więc mamy taką nadzieję, że tak, tak też się stanie. Zresztą muszę powiedzieć, że młodzi ludzie mają szereg świetnych pomysłów. Widzę to po procesach akceleracyjnych, projektach, które realizujemy. Naprawdę pomysły są fenomenalne. Oczywiście, tak jak pani Marta powiedziała, niektórym się udaje, niektórym mniej. Ale zdecydowanie trzeba realizować tego typu projekty.
Zdecydowanie.
A myślą państwo, że, bo tutaj padło, że musimy się nauczyć też komercjalizacji, że mogłaby pomóc w tym na przykład świeżo powołana Rada Przyszłości, o której premier wspominał, że tam są też praktycy, osoby, które swoje wynalazki skomercjalizowały i teraz czy jest tutaj taka możliwość współpracy i pokazywania się, jak my tutaj będziemy mieli ten akcelerator, no będą powstawały rozmaite fajne rzeczy, żeby łaskawym okiem spojrzała na to Rada i pomogła w razie czego tym obiecującym projektom pójść dalej.
No myślę, że na razie nie wiemy jeszcze, jak Rada będzie pracowała, ale to jest chyba jedno z założeń, tak żebyśmy mogli wykorzystać tą pracę, te wynalazki, które dzieją się na uczelniach, dzieją się właśnie w startupach, do tego naszego codziennego życia. Bo tu w kularach też rozmawialiśmy, że edukacja nie zawsze ta systemowa nadąża za tym, co się dzieje w życiu naszym codziennym i a szczególnie w życiu przedsiębiorców.
Bardzo, bardzo dużo.
Dlatego chcemy jakby ten dystans zmniejszyć dzięki tego typu działaniom.
No na pewno to są bardzo wysokokosztowe inwestycje i bardzo wysokokosztowe pomysły. Ich nie będzie kosmosu bez publicznych pieniędzy i bez wsparcia publicznego. Dokładnie, to bo nie ma opcji. To nie jest biznes, który się finansuje w gruncie rzeczy prywatnymi pieniędzmi. Też oczywiście są tam potrzebne, ale na pewno wszelkie rady, wszelkie wsparcie państwa, w ogóle instytucji publicznych jest absolutnie niezbędne, żeby to mogło ruszyć z miejsca. Także to na pewno, jeśli chodzi o edukację, to tutaj wszystkie ręce na pokład. Jest takie powiedzenie, że jedyny błąd, który można zrobić przedsiębiorca w 2026, to myśleć jak w 2022. Więc co do zasady, świat się bardzo szybko zmienia. Trzeba się uczyć cały czas. Nie tylko młodzi się muszą się uczyć wszyscy. Także edukacja, którą państwo tutaj, o której słyszałam właśnie tutaj przed spotkaniem. Fantastyczny pomysł. Jesteśmy bardzo tutaj, gdzie możemy pomóc, tam deklarujemy pomoc.
A propos kosztów, pani zwróciła uwagę, że inwestycje w te branże będą kosztowne, ale z danych Europejskiej Agencji Kosmicznej wynika, że inwestycje w technologie kosmiczne zwracają się nawet 8-krotnie, więc warte każdych
tak
pieniędzy.
Dokładnie.
Bo zarobimy więcej i będziemy mogli się dalej rozwijać. A czy to będzie magnes dla z jednej strony dla młodych ludzi, żeby pozostali tutaj, nie wyjeżdżali, że oni będą wiedzieć, że Pomorze się rozwija, że są możliwości rozmaite, a z drugiej strony, no, żeby ściągać inwestorów już z tej kosmicznej półki, bo może już czas na to.
Panie redaktor, dzisiaj konkurujemy nie tylko między sobą w kraju, czy między miastami, ale konkurujemy z Europą, konkurujemy też ze światem. I dzisiaj, jeżeli nie nadążymy za tym procesem, to młodzi ludzie będą uciekali w inne ośrodki, które będą przyciągały nowoczesnymi technologiami. Więc chcemy dzisiaj zatrzymać naszą młodzież tutaj w Pomorskim, ale też chcemy zachęcić do tego, aby młodzież z innych krajów europejskich również przyjeżdżała do Trójmiasta, żeby pracowała w nowoczesnych firmach, bo to jest przyszłość. I tak to, co pani powiedziała, korzyści z tego typu działań są długofalowe. Tak? One dzisiaj są kosztowne, ale za kilka lat przyniosą rzeczywiście spore przychody dla państwa.
Poza tym trzeba pamiętać, że to zawsze jest pewne jądro, wokół którego narasta w ogóle biznes wokół, niekoniecznie tak dosłownie bezpośrednio związany właśnie z branżą kosmiczną. Tak samo jest teraz, widzimy na przykład z offshorami, właśnie z energią odnawialną. Czyli jest jakaś grupa firm, które po prostu się tym dosłownie zajmują, a wokół nich rośnie cały biznes wspierający. I tak samo może być tutaj. Po prostu jakby się nam udało stworzyć taki ośrodek, to on nie tylko ludzi, którzy tych najbardziej utalentowanych, którzy będą chcieli robić właśnie konkretnie, dosłownie to, ale też przyciągnie tych, którzy mogą wspierać właśnie ten rynek.
No i także tych, to którzy jest będą korzystali idealne. Z efektów tej
dokładnie
pracy, prawda?
Tak, dokładnie.
Poza tym będziemy za moment hubem energetycznym Pomorskie, więc trzeba ten potencjał również wykorzystać w tym zakresie.
Będzie przestrzeń do współpracy z naszymi uczelniami? To albo inaczej zapytam, czy to też dla uczelni jakaś szansa, żeby coś zmieniać w programie nauczania na przykład?
Współpraca z uczelniami już trwa i jest na różnych płaszczyznach.
To Pomorskiej Strefy, ale...
współpracujemy nie tylko w tej strefie space, ale chociażby w strefie defense również, więc to się dzieje. Natomiast ta edukacja systemowa, ona musi rzeczywiście troszkę szybciej nadążać za tymi zmianami, które się w życiu toczą. Wiadomo, że to wszystko wymaga pewnej procedury prawnej w tym zakresie, ale staramy się to uzupełnić innymi programami.
A ja tylko dodam jeszcze, że te technologie kosmiczne to także cyberbezpieczeństwo, to także łączność satelitarna, to współpraca z gospodarką morską, bardzo szeroką, więc no, trzymamy kciuki, żeby to się wszystko powiodło. Marta Moksa, Błażej Konkol, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studiu goście, przypomnę, Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teraz porozmawiamy sobie o kontrowersyjnej sprawie dla przedsiębiorców bardzo, dla pracowników mniej. Kontrowersyjna. Trwają dalej prace nad projektem ustawy o Państwowej Izbie Pracy. Business Center Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP Polskie, Towarzystwo Gospodarcze, Związek Przedsiębiorców i Pracowników oraz Związek Rzemiosła Polskiego miały czas na zapoznanie się ze zmianami w projekcie. Narzekano, że to tylko 7 dni. Pojawiło się tam troszkę zmian, które no, mogą sprawić, że przedsiębiorcy mogliby odetchnąć z ulgą, chociaż może niekoniecznie. I chciałam Państwa zapytać, które z zapisów nadal są trudne dla pracodawców, czy jeszcze jest szansa, żeby próbować negocjować, coś zmienić?
Myślę, że każda zmiana powoduje pewien niepokój. Tak? Historia jakby legislacyjna u nas no, potwierdza czasami, że te przepisy nie są dość precyzyjne, dość dokładne. To powoduje różnego rodzaju obciążenia zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Tu chyba największym problemem jest to, że inspektor Inspekcji Pracy będzie mógł wydawać pewne decyzje dla przedsiębiorcy wiążące. I to jest najtrudniejsze. Natomiast myślę, że trzeba jakby popatrzeć w sedno całej sprawy. To nie jest tak do końca, że przyjdzie, proszę pana, dzisiaj pan tą panią zatrudnia na umowę o pracę, bo przekroczył pan prawo. To tak do końca chyba nie będzie działało, ponieważ najpierw przedsiębiorca dostanie takie zalecenie, czy wskazanie, że tu powinna być umowa o pracę. Dopiero jak nie wykona tego polecenia, tak, to wtedy inspektor będzie wydawał taką decyzję. Natomiast oczywiście można to respektować, czy nadinterpretować przez inspektora, co będzie powodowało, że inspektor pracy będzie, że tak powiem, meblował firmę przedsiębiorcy. To jest chyba największe niebezpieczeństwo. Tutaj trzeba wyważyć z jednej strony kwestię pracownicza, z drugiej kwestię pracodawcy. I oczywiście powinno być tak, że te zapisy, czy te uprawnienia inspekcji pracy powinny eliminować tak zwaną szarą strefę, gdzie pracownik pracuje niekoniecznie tak, jak powinien, a wspierać właśnie przedsiębiorców, którzy uczciwie zatrudniają. Natomiast umowy zlecenia, czy umowy B2B były i pewnie nadal będą, tylko będzie kwestia wyważenia jakby zasadności, czy to już jest umowa o pracy, czy jeszcze możemy tą umowę kontynuować.
Ja bym Marta Moksa. Wzbiłabym się na trochę, tak by wyjść wyżej, tak ogólnie bardziej chciałabym się tutaj wypowiedzieć, że myślę, że ta odwieczna taka walka państwa z jakby takie trochę antagonizowanie przedsiębiorców i ich pracowników wokół w ogóle tego prawa pracy, to jest w ogóle zawsze bardzo trudny temat. Z jednej strony oczywiście stoi za tym takie ważne hasła ochrony ludzi, tak, i ochrony tych pracowników. Z drugiej strony trzeba też przyjąć do wiadomości, że część tych pracowników nie chce być chroniona i będzie uszczęśliwiana tymi przepisami na siłę.
No tak, bo więc tutaj nie ma jednak możliwości, tak, jeśli pracownik stwierdzi, ale ja chciałbym pracować tak jak do tej pory i jest nie chcę umowy o pracę, nadal jak inspektor stwierdzi, będzie umowa o pracę.
Trzeba pamiętać, że jest cała ogromna rzesza ludzi w Polsce, którzy zarabiają całkiem spore pieniądze i autentycznie nie chcą przychodzić na umowę o pracę. Im to jest im tak wygodnie, z różnych powodów.
Pracują dla kilku pracodawców jednocześnie.
Na przykład. Więc generalnie zawsze, gdy urzędnik wchodzi do biznesu, to zawsze jest to ryzyko, tak jak dokładnie pan Błażej powiedział, takiego właśnie meblowania na siłę pewnej sytuacji. I teraz to znalezienie tego sposobu, w którym część ludzi autentycznie jest wykorzystywana i jest źle traktowana i jest wykorzystywana z pozycji siły, to znaczy w wielu miejscach pracodawca jest silniejszym podmiotem niż pracownik, więc taki moment, kiedy się broni tego człowieka, super. Natomiast niestety żadne państwo nie wymyśliło sposobu, żeby obronić tych uciśnionych, ale jednak nie zniewalać całej reszty. I tu jest największy problem, jak to wyważyć. Myślę, że to jest oczywiście zawsze ten konflikt. Chodzi o pieniądze tak naprawdę. Gdyby, moim zdaniem, gdyby w ogóle prawo pracy było skonstruowane znacznie elastyczniej i nie oznaczało tych ogromnych kosztów, które za tym idą, to w ogóle nie byłoby tego tematu. Tak? Jakby ten temat pojawia się dlatego, że państwo tak wymyśliło tą całą mowę o pracę, że ona jest ogromnym kosztem. Ogromnym kosztem, który tak naprawdę jest wsparciem dla budżetu państwa, a niekoniecznie zawsze dla ludzi. Tak? I to jest chyba największe wyzwanie. Pytanie, kto tu tak naprawdę na tych wszystkich zmianach najbardziej skorzysta. Ja przyznam się, że obserwuję tę dyskusję od wielu miesięcy. Nie wiem, czy tak naprawdę tutaj myśli się o dobru tych ludzi, których teoretycznie się chce bronić.
Bo rzeczywiście doszliśmy do takiego momentu, w którym w sumie byłam dosyć zaskoczona, kiedy usłyszałam od samych przedsiębiorców, że lepszym wyjściem byłoby po prostu oskładkowanie wszystkich
Dokładnie.
Umów. Wszystkie
w drugą
umowy
stronę
i sprawa załatwiona.
No pewnie tak, to byłby najbardziej przejrzysty sposób. Oczywiście, gdyby te zmiany poszły w kierunku eliminacji, tak jak powiedziałem, tej szarej strefy, tak, no to wtedy to rzeczywiście to ma tutaj uzasadnienie. No jesteśmy cały czas w procesie legislacyjnym. Zobaczymy, może tutaj te głosy pracodawców również zostaną w tym zakresie wysłuchane, bo faktycznie no, sytuacje mogą być różne w przypadku kontroli po tych zmianach.
Pracodawcy postulują, aby ta ustawa, jak już będzie gotowa, weszła w życie od stycznia 2027 roku. Na ile to byłby oddech dla przedsiębiorców? Bo z drugiej strony wiemy, że no, jesteśmy zobligowani, żeby wprowadzić tę ustawę w życie jak najszybciej, żeby otrzymać środki z KPO.
No tak, właśnie, to jest jedno z głównych celów jakby tej zmiany ustawowej. To znaczy, oczywiście ten vacatio legis dałby pewien oddech przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla pracodawców, którzy mogliby się zaadoptować do istniejącej sytuacji, przeanalizować umowy, które posiadają. Tak? Pracownicy mogliby się zastanowić rzeczywiście, czy chcą nadal kontynuować taką formę zatrudnienia, czy też nie, no bo też mamy umowy, tak jak powiedziałem, B2B, więc pracownik może chcieć tak pracować, tak? Więc no, trudno go zmusić do tego, żeby było też inaczej. Natomiast z drugiej strony nie wiem, czy jesteśmy w stanie tak daleko odsunąć ten termin ze względu na KPO.
No właśnie.
No to dokładnie. Czyli ja bym jeszcze powiedziała, że ten czas, który dostaliby przedsiębiorcy, mogliby wykorzystać na wiele różnych sposobów. Być może nawet takich, żeby optymalizować, to się tak ładnie nazywa, zatrudnienie. Nie wiem, i to jest kolejny raz, kiedy byśmy się zastanowili, tak, czy rzeczywiście prawda. Pomagamy, czy unieszczęśliwiamy. Bo ta optymalizacja często mogłaby niestety oznaczać dla wielu ludzi po prostu zwolnienia. Więc jakby to też jest, o tym też trzeba pamiętać. Znaczy, i tak tego nie unikniemy być może, jak te koszty tak bardzo wzrosną, no to trzeba będzie to jakoś tam weryfikować. I to jest ta mroczna strona każdej takiej legislacji. Więc na pewno dla przedsiębiorców ten czas, im później by się to wdrożyło, na pewno tym byłoby łatwiej zrobić to po Bożemu. Tak to można ująć.
A my zmieniamy temat. Na moment przenosimy się za ocean. W sądzie w Los Angeles rozpoczął się w poniedziałek proces cywilny przeciwko platformom Meta i YouTube, oskarżonych przez nastolatkę o celowe uzależnianie od nich i powodowanie szkód dla zdrowia psychicznego. Tymczasem kolejne kraje europejskie przygotowują prawo, które zakaże dzieciom dostępu do mediów społecznościowych. Prawnik reprezentujący poszkodowaną powiedział: pokażę państwu dowody na to, że te firmy zbudowały maszyny zaprojektowane, by uzależnić mózgi dzieci i że zrobiły to celowo. Jak widać, firmy nie mają oporów, by zwiększać zysk za każdą cenę. No i najpierw chciałam podpytać o możliwe, znaczy co się może zadziać, gdyby sąd w Los Angeles wygrała nastolatka i rzeczywiście by się okazało, że platformy Meta i YouTube działają paskudnie. No a z drugiej strony też o skutki tego, że kolejne europejskie kraje, także i Polska, przygotowują prawo, które ma zakazać dzieciom do 15, gdzie niegdzie do 16 roku życia korzystania z mediów społecznościowych.
Ja jestem ogromnym zwolennikiem tych rozwiązań. Absolutnie ludzki mózg, idąc w neurobiologię, nie jest przygotowany, a już szczególnie ludzki mózg na poziomie rozwojowym, tam w okolicach 10-12 roku życia, aby stawiać opór wszystkim mechanizmom, które zostały stworzone w tych platformach, aby rzeczywiście się przed tym obronić. To jest obiektywna prawda i moim zdaniem odpowiedzią na pytanie, co się zdarzy, to po prostu będzie potwierdzenie, mówiąc z angielska, sorry for obvious, po prostu to wiemy. Wiemy, że te platformy działają tak, żeby ludzi uzależniać. Wiemy, że działają źle. Jednocześnie czytałam niedawno artykuł, w którym 40% nastolatków wskazuje, że dla nich media społecznościowe są źródłem radości. Oni twierdzą, że one, te media społecznościowe czynią ich szczęśliwszymi i czynią ich radośniejszymi. Te badania są z jednej strony bardzo znamienne, to znaczy ci młodzi ludzie naprawdę nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, co się dzieje w ich życiu. Z drugiej strony trzeba też się w to wsłuchać. Coś się dzieje z tym życiem tych młodych ludzi, że tylko media społecznościowe są źródłem dla nich radości. Więc to są w ogóle dwa znamienne, bardzo złe znaki, co się wydarza z naszym młodszym pokoleniem. Więc co do zasady uważam, że wszystkie te kraje od Australii po właśnie różne kraje europejskie, które robią te zakazy, absolutnie mają rację, myślą długofalowo, wiedzą, że trzeba o człowieka dbać, szczególnie gdy się dojrzewa i dokładnie dostrzegły to, co wszyscy już wiemy, że te platformy są generalnie szkodliwe. One nam nie służą, szczególnie jak jesteśmy zbyt młodzi. Obawiam się, że ten wyrok będzie bardzo przydatny tej dziewczynie. Być może będzie źródłem jakiejś dyskusji. Myślę, że w naszym kraju niewiele, czy w Europie niewiele na razie się w tej kwestii zmieni, więc my musimy po prostu robić swoje. Ja za takimi zakazami absolutnie jestem. Pytanie oczywiście, jak to egzekwować. Wiadomo, tu są wiele dyskusji, ale naprawdę im później człowiek ma dostęp do tych wszystkich właśnie mechanizmów, algorytmów, tym dlatego jego mózgu lepiej.
Rzeczywiście te zagrożenia, o których mówiła pani Marta, są jak najbardziej... potwierdzam, że rzeczywiście tak jest. Młodzież dzisiaj, czy nawet nie młodzież chyba, wszyscy trochę żyjemy w takiej czasami równoległej rzeczywistości, tak? I o ile dorosły człowiek jest w stanie się gdzieś tam przebudzić i dostrzec inne bodźce, to tyle ten młody człowiek rzeczywiście może zostać zmanipulowany życiowo i myśleć tylko w jednych kategoriach. Przecież mieliśmy drastyczne sytuacje popełnienia samobójstw, tak? Albo na przykład małżeństwa ze sztuczną inteligencją, więc idziemy w jakimś kierunku, gdzie rzeczywiście jakby to nasze myślenie tych młodych ludzi jest kompletnie wypaczane, więc trzeba tutaj zaingerować. Natomiast firmy, które realizują swoje przedsięwzięcia, są dość agresywnie nastawione na zysk, zresztą mają te zyski olbrzymie, z reguły płacą niebielkie podatki. I tutaj, jeżeli nie będzie interwencjonizmu państwowego, to rzeczywiście będziemy mieli kolejne obciążenia społeczne związane z jakością życia ludzi, z leczeniem i z całym systemem opieki zdrowotnej. Więc im szybciej wprowadzimy te ograniczenia, tym lepiej.
Zresztą my mówimy sporo o młodzieży, o dzieciach, a jak obserwuję dorosłych, wielu i kolegów, z którymi koleżanek, z którymi rozmawiam, to się okazuje, że my już teraz zaczynamy mieć problem ze skupieniem, z utrzymaniem uwagi na jednym jakimś temacie. Przeskakujemy z jednego miejsca w drugie. Czytamy zaraz coś nowego. Mamy coraz większe problemy, żeby utrzymać uwagę, czytając książkę.
To prawda.
Więc to dla naszego rozwoju jest tragiczne, bym powiedziała. Jeśli z tym nie skończymy, nie będziemy się rozwijać, a chyba będziemy durnieć.
Oczywiście
niestety.
Można tutaj powiedzieć, że firmy, które prowadzą tego typu media, będą musiały ponieść koszty związane z zabezpieczeniem odbiorców.
Tak jak w Australii.
Tak jak w Australii na przykład. Tak? Więc to oczywiście jest kwestia, że ktoś powie, ale to firma przejdzie w inny segment rynku, przejdzie na inny serwer gdzieś tam, gdzie będzie może mniej legalnie działać i tak dalej. Pewnie tak będzie też. Natomiast pewne zabezpieczenia obowiązkowo musimy podjąć.
No i właśnie, z kolei Polska, i od razu chciałam podpytać, czy to w momencie, kiedy mamy tyle dyskusji na temat mediów społecznościowych, że kolejne kraje chcą wprowadzić zakazy, czy to jest właśnie dobry moment i powinniśmy właśnie w tej chwili wszystkie prace przyspieszyć związane z opodatkowaniem tych wielkich firm? Chodzi o podatek cyfrowy, bo on nie jest w założeniu wysoki. Mówi się, że powinien być poniżej tam, znaczy do 3%, nie wyżej. Byłyby podatkowaniu, miałyby podlegać usługi interfejsu cyfrowego, marketplace, aplikacje taksówkarskie, media społecznościowe, profilowane reklamy cyfrowe, usługi przekazywania danych użytkowników. A podobne rozwiązania funkcjonują w 35 krajach, w tym we Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, we Włoszech jest podatek cyfrowy. Dlaczego my mielibyśmy go nie wprowadzić?
Tak. Przepraszam. Ja bym chyba w ogóle rozdzieliła te dwie rzeczy. To znaczy, jedno to jest to, jak one szkodzą i jakby, czy one w ogóle wspierają nasz rozwój społeczny i nasz rozwój osobisty, a drugie pewna uczciwość biznesowa. Jakby to są dwie różne rzeczy. Ja bym zostawiła, czy one są szkodliwe, czy nieszkodliwe w kontekście płacenia podatków. Uważam, że choćby były nawet najlepsze i nic nie robiły złego, ale zarabiają bardzo dużo pieniędzy, to po prostu generalnie co do zasady nie powinny być traktowane inaczej jak jakiekolwiek inne przedsięwzięcia, tak? Więc jakby im szybciej zaczniemy zajmować się pewnym wyrównywaniem szans oraz właśnie normalnym płaceniem podatków, także tego podatku cyfrowego, tym lepiej. Nie widzę tutaj, szczerze mówiąc, jeśli myślę w kategoriach właśnie przychodów państwa i tak dalej, to bardziej wolałabym, żebyśmy się właśnie skupiali na tych podatkach cyfrowych niż na tych nieszczęsnych umowach o pracę. Właśnie moim zdaniem to jakby, jak już mamy szukać różnych gdzieś tam pieniędzy, ale tak, ja jestem za tym, żeby im szybciej zaczniemy tę pracę, tym lepiej.
Podatek cyfrowy funkcjonuje w wielu krajach, on z reguły wynosi od chyba w Hiszpanii 3%, ale na przykład na Węgrzech ponad 7%. Tak?
No
więc jest to rzeczywiście różnie. Natomiast z reguły te firmy, które prowadzą te portale, to zarabiają, tak jak już powiedziałem, dużo pieniędzy, płacąc z reguły mniejsze podatki. Tu ta propozycja, która jest z Ministerstwa Cyfryzacji, jest w mojej ocenie ciekawa i dość uczciwa, tak? Z bardzo prostego względu, że część podmiotów jest w ogóle wyłączona, czyli na przykład media streamingowe typu VOD, tak? Czy na przykład inne usługi bankowe są wyłączone, ale też i szereg jeszcze innych. To jest pierwsza kwestia. Poza tym jest pewna granica, od której ten podatek płacony jest. To bodajże tam 1 miliard euro chyba, tak? Więc to jest jakby kolejna rzecz dosyć istotna. No i myślę, że patrząc obiektywnie, no oczywiście, bo tu pani Marta powiedziała, czy będziemy w stanie to egzekwować. To jest oddzielna kwestia. Natomiast no też są pewne koszty, które państwo ponosi związane jakby z funkcjonowaniem tego typu mediów i państwo też musi skądś te środki brać. Więc myślę, że ten podatek w tym zakresie jest jak najbardziej słuszny. Oczywiście firmy się w mojej ocenie nie wycofają ze swojej działalności, będą miały mniejsze zyski.
No tak, zyski mają ogromne, a może teraz też podpowiedzmy słuchaczom, na czym zarabiają te wielkie koncerny, bo w naszym kraju też jest spora część społeczeństwa, która stawia opór i twierdzi, nie, wolność, po co podatek cyfrowy, wszyscy możemy sobie wybierać media, z których chcemy korzystać, czy też z usług różnych koncernów cyfrowych, ale no, trzeba przyznać, że oni zarabiają po pierwsze na naszej uwadze, na naszym czasie, bez naszej wiedzy sprzedają, handlują naprawdę za ciężkie pieniądze naszymi danymi i to takimi, które zostawiamy zupełnie niechcąco i zupełnie innymi danymi, o których sobie absolutnie nie zdajemy sprawy. Nie wiemy, do kogo te dane trafiają. Nie mamy na to najmniejszego wpływu. A to są ciężkie pieniądze. I teraz dane Ministerstwa Finansów, to są dane z 2023 roku, pokazują, że na przykład przychody Amazona wyniosły w naszym kraju 10 miliardów złotych, a podatek to 71 milionów. Google osiągnął przychody w wysokości ponad 2 miliardów, wpłacając do budżetu około 51 milionów. A w przypadku Facebooka, Mety, mowa o 1,5 miliarda złotych przychodów i 11 milionach podatków. No to jest duża różnica, znaczy biorąc też pod uwagę, że czy to są rzetelne dane a propos tych zarobków, bo myślę, że zarobki jednak są znacznie, znacznie większe. Natomiast, no cóż, statystyka pozwala ukrywać ten wzrost. Więc nie miejmy tutaj żadnych oporów. Inne firmy płacą podatki, polskie firmy płacą podatki. Dlaczego nie miałyby płacić amerykańskie koncerny? No i już na koniec. Polacy od lat jeżdżą coraz starszymi samochodami. Średnia przekracza 16 lat. No i tutaj puls biznesu alarmuje, że jest szansa na przełom, bo z jednej strony słabnie import aut z drugiej ręki, a z drugiej strony nowe modele z Chin robią się u nas w atrakcyjnych cenach popularne. No i w styczniu tego roku przyjechało do nas nieco ponad 64 tysiące samochodów z drugiej ręki. To są staruszki, no tak 8, 10, 12 lat, co oznacza spadek, mimo że tak dużo tych aut przyjechało, spadek o 16,4% rok do roku i to jest najniższy wynik od 3 lat i jednocześnie spadek 4 miesiąc z rzędu. Cieszyć się czy nie z tego, że mamy Chińczyków coraz więcej, bo z drugiej strony są to nowe auta i nie rozpadną się gdzieś po drodze.
To się przekonamy.
Zgadza się. No, wyroby chińskie czy produkty chińskie są wszechobecne na polskim rynku, na rynku europejskim. I trudno to zatrzymać. Natomiast polityka gospodarcza Chin jest dosyć agresywna w stosunku do gospodarki europejskiej. Tam państwo dopłaca przedsiębiorcom 30-40% do kosztów produkcji, więc te ceny są wręcz dumpingowe, które proponują chińskie firmy dla odbiorców europejskich. Tak też jest z samochodami. Oczywiście sytuacja na rynku samochodów, czy to automobilów, motyw generalnie, który przeżywa pewien kryzys, jest też pewną pochodną bogacenia się społeczeństwa. My dzisiaj chcemy kupować coraz nowsze samochody. Proszę zobaczyć, że ten import samochodów na przykład jedno- czy dwuletnich, rocznych czy dwuletnich, no jednak nie spadł, tak? Nawet lekko wzrósł. Więc to oznacza, że mamy trochę więcej środków. Mimo, że tam jak czytaliśmy, średnia cena zakupu samochodu to 50 tysięcy złotych. Niemniej ten proces w mojej ocenie będzie postępował. Oczywiście alternatywa samochodów chińskich jest istotna. Jakość tych samochodów zdecydowanie się poprawiła. Sam miałem okazję przetestowania dwóch czy trzech różnych marek. One są już inaczej wykończone. To już nie jest taka, powiem kolokwialnie, tandeta, jak była kiedyś.
No często... powiem, że niektóre Mercedesy w tej chwili przewyższają i to mam informacje od dobrze zarabiających lekarzy, którzy przejechali do Austrii, do Szwajcarii. Tymi autami są zachwyceni.
Zgadza się. Nawet jest konkurencja dla Rolls-Royce'a, muszę powiedzieć, bo ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, który prowadzi przedsiębiorstwo i mówi, że poważnie rozważa zakup takiego samochodu, a nie właśnie samochodu, który jest 8-krotnie droższy, a wyposażenie ma skromniejsze niż ten. Więc to jest dosyć poważne zagrożenie i tego pewnie nie unikniemy. Wystarczy zobaczyć w porcie gdańskim, ile mamy samochodów, które przepływają, są przewożone i trafiają do różnych przedstawicieli. Także z tą kwestią będziemy musieli się zmierzyć, ale będą się musieli przede wszystkim zmierzyć producenci samochodów europejskich, tak? Tu nie da się już zarobić tyle na tych samochodach, ile się zarabiało do tej pory. No i trzeba będzie, no niestety, racjonalizować koszty.
No co jest złą informacją dla naszych poddostawców do niemieckich aut.
Ja generalnie jestem akurat wyznawczynią samochodów japońskich. I mnie akurat te wszystkie historie troszkę smucą, albo inaczej, przerażają. Z dwóch powodów od razu powiem. Pierwszy jest trochę krótkowzroczne myślenie. To znaczy, krótkowzroczne myślenie zarówno w kategoriach, że jak dobrze jest, jak kupujemy dużo tanich aut skądkolwiek, bo to jest akurat wszystkie różne memy, historie o tym, że to jest najprostszy sposób, żeby właśnie jak ktoś wchodzi za tanim produktem, to potem wykasza te wszystkie droższe i potem zostaje sam i już jesteśmy skazani na płacenie dużo więcej za ten sam produkt. Więc to jest jakby w tym sensie myślenie krótkowzroczne, że to jest po pierwsze, a po drugie krótkowzroczne, bo ja akurat jestem typem człowieka, który kupuje samochód na wiele lat. Mnie nie przeraża 8-letni samochód. Uważam, że to jest w ogóle, kiedyś to było normalne, że jeździliśmy takimi samochodami. I one, to właśnie, i to nie chodzi o to, że one są rozklekotane, tylko po prostu nie musimy kupować co chwilę nowych. Więc jakby dlatego ja jestem akurat po stronie japońskiej, bo ja rzeczywiście jeżdżę samochodem wiele, wiele lat, dlatego, że uważam, że to jest i proekologiczne, i dobre dla wszystkich, i przede wszystkim samochód ma mi służyć na lata, a z tymi chińskimi samochodami, one teraz rzeczywiście robią wrażenie, ale absolutnie nie wiemy, co się wydarzy z nimi za 3 lata, za 5.
Niektóre mają rękojmie do 8 lat właśnie.
Ale właśnie, kto tą rękojmię będzie realizował? Wiem, że jest problem też z ich naprawianiem, jest problem z autoryzowanymi serwisami. No chodzi o to, że to jest znacznie skomplikowany proces niż tylko to, że są po prostu tanie i dobrze wyposażone. Ja absolutnie nie wypowiadam się motoryzacyjnie, bo na tym się aż tak bardzo nie znam. Natomiast bardziej chodzi mi o takie myślenie bardziej kompleksowe, nie wspieranie lokalnego biznesu jakiegokolwiek, także motoryzacyjnego, sprawia, że za chwilę będziemy uzależnieni od kogoś, kim my nie jesteśmy i będziemy musieli kupować te chińskie samochody. Więc moim zdaniem lepiej by było dokładnie optymalizować swoje koszty i ścigać się na jakość, ale też uświadamiać konsumentom, że czasem warto zapłacić 10-15%, może nie 8 razy więcej, tak? Ale więcej, żeby to, co się dzieje blisko mnie, się rozwijało. Także ja tak na to patrzę.
I oczywiście jest jeszcze kwestia jakby bezpieczeństwa.
I na tym musimy zakończyć, ponieważ czas nam się skończył, panie prezesie. Przepraszam bardzo. Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, byli moimi i państwa gośćmi. Kasia Piekło audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Bardzo.
Miłego, tłustego czwartku.
O wzajemnie.
Ludzie i pieniądze.